Czy wiecie, ile Biblia mówi o małżeństwie? Bardzo dużo, a jednocześnie zaskakująco mało. Naprawdę zaskakująco mało, bo gdybyśmy wzięli wszystkie wersety, które są w Piśmie Świętym na temat małżeństwa i odrzucili te, które mówią tylko o tym, że ktoś był czyimś mężem albo ktoś był czyjąś żoną i skupili się tylko na tych, które rzeczywiście mówią nam o tym, jak małżeństwo powinno wyglądać, zebrali je wszystkie razem, to mogłoby się okazać, że łącznie ten tekst będzie krótszy od wielu artykułów na temat małżeństwa, które publikujemy w naszych chrześcijańskich czasopismach. Gdybyśmy wypisali sobie wszystkie tematy, które Biblia porusza odnośnie małżeństwa, mogłoby się okazać, że spis treści w niektórych książkach chrześcijańskich o małżeństwie jest dłuższy niż lista tych tematów. Może was to zaskakuje, ale naprawdę, jeżeli chodzi o treść czy o zakres tematów w Piśmie Świętym na temat małżeństwa, jest tego naprawdę zaskakująco mało. Ale z drugiej strony jest tego bardzo dużo, dlatego że to, co Biblia mówi o małżeństwie, mówi w taki sposób, że dotyka niemalże każdego aspektu naszego życia. Biblia mówi o małżeństwie często w sposób bardzo ogólny i w związku z tym wnioski z tych stwierdzeń dotyczą wielu aspektów naszego życia. Ale pewnie domyślacie się, że w związku z tym pojawia się pewna trudność, bo skoro Biblia mówi niewiele w sensie treści na temat małżeństwa, a te ważne rzeczy, rzeczy, na których budujemy nasze małżeństwo, przedstawia w sposób ogólny, to właściwie skąd my na poziomie szczegółów, na poziomie naszego codziennego życia mamy wiedzieć, jak nasze małżeństwa powinny wyglądać? Skąd my mamy wiedzieć, jak w naszych małżeństwach funkcjonować? Co to znaczy być mężem? Co to znaczy być żoną? Co to w ogóle znaczy pobrać się ze sobą? I odpowiedź jest prosta. Musimy czerpać te informacje z innych źródeł. I może to dziwnie brzmi, kiedy mówimy o tym z kazalnicy, ale zawsze tak było i zawsze tak będzie. Kiedy mówimy o tym, co my jako ludzie, żyjący w dowolnym okresie historii, wiemy na temat małżeństwa, w jaki sposób funkcjonujemy, zawsze będziemy czerpali to z tych dwóch źródeł. Ze Słowa Bożego i z kultury. Słowo Boże poprzez swoją prezentację tematu małżeństwa, poprzez te ogólne, bardzo podstawowe zasady, a jednocześnie poprzez niewielką ilość szczegółów stanowi pewną podstawę. Ale musimy wszyscy zawsze uczyć się szczegółów w oparciu o kulturę, w której żyjemy. Wiecie na przykład, co Biblia mówi na temat tego, jak powinien wyglądać ślub? Pamiętacie jakieś takie wersety? To skąd my wiemy, jak ten ślub ma wyglądać? Z kultury, w której żyjemy. Biblijnie rzecz biorąc, na której ręce należy nosić obrączkę? Na lewej, na prawej, a może w ogóle? Biblia mówi, nic nie mówi na ten temat, a my przecież wiemy, jak powinno to wyglądać. Skąd to wiemy? Z kultury. W jakim wieku należy zawierać małżeństwo? Pamiętacie jakiś werset biblijny, który na ten temat mówi? A przecież mniej więcej wiemy, kiedy ktoś już powinien dawno był się ożenić, szczególnie rodzice, prawda? W związku z tym jest mnóstwo rzeczy w Biblii, które są przedstawione, ale tak na poziomie codziennego funkcjonowania my zawsze te szczegóły czerpiemy z kultury. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. I w związku z tym, ponieważ mamy te dwa źródła informacji, te dwa źródła, z których czerpiemy naszą wiedzę i naszą praktykę małżeńską, widzicie też pewne napięcie, które się pojawia. Bo naturalne jest pytanie, czy kultura zawsze będzie zgodna z Pismem Świętym? Zawsze będzie zgodna z tym, co mówi Słowo Boże? I naturalna odpowiedź jest nie, nie zawsze. Są okresy, kiedy ta kultura była w miarę zgodna z Pismem Świętym, a są takie okresy, kiedy odbiegała albo odbiega od niego bardzo, bardzo wyraźnie. I to jest zadanie, przed którym my zawsze będziemy stać jako chrześcijanie. Patrząc na nasze małżeństwa, na nasze przekonania na temat życia małżeńskiego, musimy ciągle zadawać sobie pytanie, czy to, co ja wierzę, to, co ja mówię, to, co ja praktykuję, opiera się rzeczywiście na Słowie Bożym, czy tylko na kulturze? Jeżeli to na kulturze, czy to, co ja robię, jest zgodne z Pismem Świętym, czy zupełnie od niego odbiega? I wiecie, przykład takiego rozumowania, przykład takiego zmagania się z tą kwestią widzimy w samym Nowym Testamencie, w jednym z najbardziej zakręconych rozdziałów Pisma Świętego, a w 7 rozdziale 1 listu do Koryntian. Nie wiem, czy czytaliście niedawno ten rozdział. Wam powiem, że jako nastolatek czytałem go z pewnym przerażeniem. Bo jeżeli wziąć dosłownie, a ciężko traktować inaczej to, co apostoł Paweł tam pisze, to właściwie nie powinniśmy się żenić. Bo on do tego nas zachęca. Nie powinniśmy zawierać związków małżeńskich, bo taki mniej więcej obraz prezentuje. Powiedziałem sobie, że właściwie każdy, kto decyduje się na małżeństwo, musi najpierw w jakiś sposób poradzić sobie z tym rozdziałem, bo inaczej No nie możemy zlekceważyć tego, co napisał apostoł Paweł, który pisał wiele innych tekstów, na których opieramy prawdę naszej wiary. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili sobie takie krótkie studium całego rozdziału. To będzie trochę karkołomne przedsięwzięcie, więc może zapnijcie pasy ze względu na prędkość i spróbujemy przejść przez ten rozdział, pokazać wam, jak zaskakujące treści się tam znajdują i jak bardzo widać tam te dwa elementy, kulturę i Słowo Boże. Apostoł Paweł zaczyna ten rozdział od słów, a teraz o czym pisaliście, czyli odnosi się do tego, co napisali do niego wcześniej Koryntianie. To też jest ciekawe, że list Pawła do Koryntian był odpowiedzią na list, który oni do niego przysłali. I zaczyna od słów, które od razu powinny sprawić, że poczujemy się niewygodnie. Dobrze jest, jeśli mężczyzna nie dotyka kobiety. Co to znaczy? Dokładnie to, co myślicie, że znaczy. Dobrze jest, jeśli mężczyzna nie współżyje z kobietą. Pojawia się pytanie, co apostoł Paweł chciał przez to powiedzieć. Na szczęście z tym fragmentem może nie być tak źle. Może nie jest aż tak niewygodnie, jak się teraz czujemy, bo do końca nie wiemy, czy to rzeczywiście apostoł Paweł powiedział. Wiecie, bardzo możliwe, że te słowa, one zostały napisane przez apostoła Pawła, ale stanowią raczej cytat tego, co mówiono w Koryncie. Że stanowią raczej przywołanie pewnych stwierdzeń, pewnych wizji, pewnych przekonań na temat małżeństwa, które panowały wśród chrześcijan w zborze w Koryncie i apostoł Paweł tylko cytuje je po to, żeby później na nie odpowiedzieć. Czy możemy sobie wstawić taki cudzysłów w dowolnym miejscu w Biblii? Wiecie, właściwie sytuacja jest taka, że coś musimy z tym zrobić. Nie wiem, czy widzieliście, jak wyglądały starożytne manuskrypty Nowego Testamentu, ale wyglądały mniej więcej tak. W tamtych czasach, ze względu na oszczędność miejsca i ze względu na to, że w ogóle niewielu ludzi umiało czytać i pisać, kiedy ludzie pisali, to pisali bez przerwy. Dosłownie. Bez małych, bez dużych liter, bez kropek, bez przecinków i bez cudzysłowów. Czyli jeżeli mamy jakiś starożytny manuskrypt Pisma Świętego, jakiekolwiek innego dzieła literackiego, to literka w literkę cały tekst leci tak jak leci. I dopiero później, przy odrobinie wprawy, ludzie czytając zaczynają sobie to dzielić na słowa i na poszczególne treści. W związku z tym, jeżeli chodzi o jakąkolwiek interpunkcję, jaką mamy w Piśmie Świętym, to jest coś, do czego my sami dochodzimy. I wielu biblistów obecnie uważa, że te cytaty, że te stwierdzenia apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian są właśnie cytatami, tak jak jest wiele innych cytatów w Biblii, chociażby ze Starego Testamentu, w Nowym Testamencie. Pamiętacie, nieco wcześniej jest inny fragment, który też często cytujemy na kazaniach czy w innych sytuacjach. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczemu zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. I to często są przedstawiane jako takie właśnie głębokie paradoksy albo niemalże głębokie prawdy wiary. I w pewnym sensie chciałbym, żeby tak było, bo ja lubię paradoksy. Ale popatrzcie, co się dzieje, jeżeli potraktujemy te stwierdzenia właśnie jako cytaty, tak jak je obecnie traktuje wielu biblistów. Nagle widzimy, że Paweł cytuje pewne stwierdzenie, które panowało w Koryncie i jednocześnie mówi, no tak, mówisz, że wszystko ci wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Mówisz, że wszystko ci wolno, ale uważaj, żebyś się nie dał temu zniewolić. Mówisz, że pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów. Tak, ale pamiętaj o tym, że Pan zniszczy jedno i drugie. Apostoł Paweł nie bał się polemiki, nie bał się temu, żeby sprzeciwiać się różnym poglądom, które panowały nawet wśród chrześcijan. I kiedy cytuję te słowa, odnosi się do bardzo dziwnej w naszym mniemaniu praktyki, mianowicie, że niektórzy chrześcijanie w Koryncie nie widzieli nic złego w tym, żeby korzystać z usług prostytutek. Wiecie, Korynt to w ogóle było specyficzne miasto. Było, jak na tamte czasy, bardzo duże, kosmopolityczne miasto. Było tam wiele różnych trendów, wiele różnych kultur. I co chyba najważniejsze w tym kontekście, było to miasto portowe. A to znaczy, że codziennie przybijało tam kilkanaście statków pełnych mężczyzn, którzy przez kilkanaście dni toczyli zacięte boje z siłami natury gdzieś na Morzu Śródziemnym. I zapewniam was, że kiedy ci marynarze schodzili na ląd, nie pytali o drogę do biblioteki. Jeżeli już, to raczej pytali o drogę do świątyni. I to też nie po to, żeby się pomodlić. Wiele pogańskich świątyń w tamtych czasach dosłownie utrzymywało domy publiczne. Nie było w kategoriach domu publicznego, ale istniała taka instytucja nierządnicy sakralnej, nierządnicy świątynnej. To znaczy, że współżycie z prostytutką, bo tak to należałoby nazwać, uważane było za część pogańskiego kultu religijnego, szczególnie w kultach podności. Więc można było pójść sobie do takiej świątyni i w ramach kultu odbywały się stosunki seksualne. I teraz popatrzcie, chrześcijanie w Koryncie, którzy wychowali się w tym mieście, którzy żyli, którzy ciągle widzieli to dookoła siebie, nawracają się do Boga i teraz mają zderzenie. Zderzenie kultury, w której się wychowali i zderzenie tego, co widzą w Piśmie Świętym, tego, co naucza im apostoł Paweł, tego, co widzą w Bożym Słowie. I niektórzy z nich nie widzieli, że te rzeczy są sprzeczne. Jeżeli spojrzycie na szósty rozdział, szczególnie na drugą część szóstego rozdziału, to apostoł Paweł właśnie o tym pisze. Skąd wam to przyszło do głowy, że wszystko wolno? Nie wszystko jest pożyteczne. Nie może być tak, że człowiek wierzący idzie do prostytutki, łączy się z nierządnicą, bo kiedy sypiasz z kimś, kiedy utrzymujesz stosunki seksualne z drugim człowiekiem, stajesz się z nim jednym ciałem, a nie może być nic wspólnego między Bogiem a pogańskimi bożkami. Czyli apostoł Paweł sprzeciwia się tym dziwnym praktykom, jakie panowały wśród Koryntian i na początku siódmego rozdziału odnosi się do innej kwestii, która właściwie wydaje się być przeciwieństwem. Bo wiecie, starożytność była zarówno czasem rozwiązłości, jak i czasem wielkiego ascetyzmu. Czyli byli ludzie, którzy uważali, że należy folgować sobie w każdy możliwy sposób. I byli też tacy, którzy uważali, że właściwie człowiek jest powołany do rzeczy wyższych i trzeba się jak najdalej odciąć od wszelkich zmysłowych, cielesnych rzeczy. I tacy ludzie byli często pociągani zarówno do judaizmu, jak i do chrześcijaństwa właśnie ze względu na wysoką moralność Żydów i chrześcijan. Więc kiedy tacy ludzie się nawracali na chrześcijaństwo i wchodzili ze swoim mniemaniem, ze swoją kulturą na temat tego, co to znaczy być prawdziwie dobrym, duchowym człowiekiem, oni z kolei popadali w drugą skrajność i uważali, że coś takiego jak współżycie fizyczne, coś takiego jak stosunki seksualne właściwie jest tak przyziemne, tak brudne, tak nieczyste, że wśród chrześcijan nie powinny mieć miejsca. I to oni prawdopodobnie cytowali, czy mówili te słowa. Dobrze jest, kiedy mężczyzna nie współżyje z kobietą. Apostoł Paweł mówi, cytując ich słowa, ale ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, wszeteczeństwo takie słowo, które już nikt nie rozumie, więc wstawmy sobie moralność, niemoralność, przepraszam. Ze względu na niebezpieczeństwo niemoralności, ze względu na niebezpieczeństwo rozpusty, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma swojego męża. Okay? Oni mówią, lepiej jest, żeby mężczyzna nawet nie dotykał kobiety, a Paweł mówi, ale ze względu na świat, w jakim żyjecie, kulturę, miasto, w którym jesteście, lepiej, żeby każdy miał swoje, każda miała swojego męża, przepraszam, żonę. A mąż niech oddaje żonie, co się należy, podobnie żona mężowi, bo to nie żona rozporządza własnym ciałem, ale mąż. I nie mąż rozporządza własnym ciałem, a żona. I mówi wprost, nie strąćcie, nie powstrzymujcie się od współżycia ze sobą. Nie odmawiajcie sobie nawzajem bliskości seksualnej. A jeżeli już, to tylko za obopólną zgodą. Bo prawdopodobnie było tak, że niektórzy, uważając siebie za bardziej duchowych, mówili wprost mężowi lub żonie, między nami takich rzeczy już nie będzie. Koniec z seksem, bo seks nie jest duchowy. I apostoł Paweł mówi, skąd wam to przyszło do głowy? Skąd wy bierzecie takie rzeczy? Bo na pewno nie z Pisma Świętego. I mówi, nie. Nie odmawiajcie sobie współżycia. Jeżeli już, to tylko wtedy, kiedy oboje się zgodzicie. I to po to, żeby to miało charakter postu. Tak jak pościcie od pokarmów, tak jak pościcie od innych rzeczy. Okej, niech to będzie post na jakiś czas, po to, żeby to był czas poświęcony Bogu, a potem zapraszam z powrotem do łóżka. To dokładnie nauczał apostoł Paweł, mówiąc do nich. Bo taki był kontekst kultury, w której oni żyli. I później mówi ciekawe rzeczy. Nie, patrząc na was, wolałbym, żeby wszyscy byli tacy jak ja, ale każdy ma własny dar łaski. Z tego, co wiemy, apostoł Paweł, przynajmniej w tamtym okresie życia, był człowiekiem samotnym. Nie miał żony. Był takim, można powiedzieć, singlem, jak to dzisiaj wyrażamy. I nie wiemy dokładnie, czy chodzi mu o to, że w jakim stanie cywilnym był, czy może bardziej o dar łaski, jaki on otrzymał, żeby zachować celibat, żyjąc samotnie. Jedna i druga interpretacja jest w tym momencie możliwa. I mówi, że ja żyję samotnie, ale nie każdy ma taki dar łaski. I mówię tym, którzy nie macie męża i żony. To jest akurat słowo, które wskazuje raczej na ludzi, którzy już nie mają męża i żony. Na wdowy i wdowców, albo na tych, którzy zostali przez swoich partnerów porzuceni, rozstali się z nimi. Dobrze zrobią, jeżeli pozostaną w takim stanie, w jakim ja jestem. Jeżeli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niech wstępują w stan małżeński, albowiem jest lepiej wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Wiecie, to są zaskakujące słowa, które mówią o tym, co może być jedną z głównych motywacji, żeby wstąpić w związek małżeński, prawda? Akurat jakoś rzadko, nie wiem, cytujemy te słowa na naszych kazaniach i myślę, że gdyby ktoś powiedział coś takiego na kazaniu w czasie ślubu, to państwo młodzi ani słuchacze nie byliby zadowoleni. Że biblijnym powodem wstępowania w związek małżeński jest tylko to, że człowiek nie może się powstrzymać, więc skoro się nie możesz już powstrzymać, to lepiej, żebyś był w związku małżeńskim. Nie? Ale apostoł Paweł pisze ważną rzecz. Mówi, słuchajcie, ja mam coś wam do powiedzenia, patrząc na moje własne życie. I wydaje mi się, że ci z was, którzy macie już małżeństwo za sobą, lepiej będzie, jeżeli powstrzymacie się od kolejnego związku. A jeżeli potrzebujecie, jeżeli musicie, to zróbcie to. Nie będzie w tym nic złego, nie będzie w tym grzechu. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, czy teraz wraca się do mężów i żon, nakazuje nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała, a jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Bo wiecie, co się działo? Byli ludzie, którzy mówili, tak jak wspomnieliśmy, że seks jest czymś złym, w związku z tym prawdziwie duchowy człowiek, prawdziwie duchowy chrześcijanin nie ma z tym nic wspólnego. I apostoł Paweł mówi, nie możesz tak myśleć. To nie jest biblijne, to nie jest zgodne z Pismem Świętym. Przeciwnie, nie możecie odmawiać sobie współżycia, to nie może być karta przetargowa, nic z tych rzeczy. Jaka jest wtedy naturalna odpowiedź? To może lepiej w ogóle z małżeństwa zrezygnować, nie? Skoro w małżeństwie seks musi być czymś naturalnym, to może lepiej wycofać się z małżeństwa. I to prawdopodobnie była inna rzecz, którą robili ludzie. Nawet chrześcijanie w Koryncie uważali, że skoro seks jest tak ważną częścią małżeństwa, a ja nie mam ochoty na to, żeby zajmować się takimi cielesnymi, przyziemnymi sprawami, to może lepiej w ogóle z małżeństwa się wycofać. Może bardziej duchową rzeczą będzie odejść od męża i żony. I apostoł Paweł znowu bije się po głowie i mówi, skąd wam to przyszło do głowy? I to nawet nie ja, ale sam Pan nakazuje wam, żeby żona od męża nie odchodziła. A jeżeli już coś takiego zrobi, to niech żyje dalej samotnie. Albo się z mężem pojedna. Tak samo mąż nie powinien odchodzić od żony. Nie myślcie w takich kategoriach, że wy możecie teraz poprzez jakieś, w cudzysłowie, duchowe motywy porzucać związki, w których jesteście. Pozostałym zaś mówię ja, a nie pan. Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Okay? Mamy sytuację, gdzie jest dwóch wierzących i apostoł Paweł mówi, w żadnym wypadku mi się tu nie rozchodźcie. Nie? No to ktoś może powiedzieć, a co w sytuacji, kiedy mój mąż albo moja żona jest osobą niewierzącą? No apostoł Paweł mówi, właściwie w żadnym wypadku się z nim nie rozchodź. Jeżeli on zgadza się na współżycie z tobą, jeżeli on zgadza się na to małżeństwo, jak najbardziej w tym małżeństwie trwaj. Po prostu. I mówi dalej, ale jeżeli on będzie nalegał na to, żeby od ciebie odejść, to co masz zrobić? Pogódź się z tym. Jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Mówię o tym, że kiedy jesteśmy w związkach, gdzie jedno jest wierzące, a drugie nie, nie myślcie w takich kategoriach, że to jest mniej duchowa rzecz niż związek dwóch chrześcijan. Nic takiego. To jest związek, który sam przez się, że jest małżeństwem, ma przed Bogiem wartość i jest przed Bogiem święty. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka niewierząca uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej wasze dzieci byłyby nieczyste, a tak są święte. Bo wiecie, czasami tak możemy myśleć. Ja jestem wierzący, mój mąż nie. Ja jestem wierzący, moja żona nie. W związku z tym to małżeństwo jest gorsze od innych. Apostoł Paweł mówi, skąd wam to przyszło do głowy? Małżeństwo jest święte, dlatego że jest święte. I nawet jeżeli tylko ty jesteś wierzący, to wasz związek jest święty. Nie traktuj go jako czegoś brudnego, gorszego. Czy wyrzekniesz się swoich dzieci tylko dlatego, że ich ojciec albo ich matka nie są chrześcijaninem, nie są osobą wierzącą? Nawet by ci to nie przyszło do głowy. Więc dlaczego chciałbyś wyrzekać się swojego związku? I później mówi ciekawe rzeczy. Jeżeli ja miałbym coś zalecać, to zalecałbym każdemu z was, żeby pozostał w takim stanie, w jakim jest. To był ten element, gdzie ja przełykałem ślinę jako nastolatek, bo jako nastolatek nie miałem żony. Więc nijak nie można interpretować tego inaczej, jak to, że powinienem zostać nie tyle nastolatkiem, bo to akurat natura sama się zajmuje różnymi rzeczami, ale w takim stanie, w jakim zostałem powołany, w jakim się nawróciłem. I co ciekawe, apostoł Paweł powtarza to trzy razy. I wiecie, jeżeli apostoł powtarza coś trzy razy, niemalże słowo w słowo, to naprawdę to jest coś ważnego. Mówi, niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim Bóg go powołał. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. I daje przykład pozostawania w takim stanie, mówiąc o obrzezaniu, mówiąc o tym, że są Żydzi i są poganie. I nie myślcie teraz, że dlatego, że jesteście wierzącymi, że jesteście chrześcijanami, to musicie od razu stawać się Żydami albo odwrotnie swojej żydowskości się wyrzekać. Nie. Tak jak zostaliście powołani, tak bądźcie. Niech każdy pozostanie w takim stanie, w jakim został powołany. I mówi z kolei do niewolników i do wolnych. Mówi, jeżeli jesteś niewolnikiem, okej, to nie jest najciekawsza sytuacja, ale nie traktuj tego jako przekleństwa. Raczej w takim stanie, w takiej sytuacji, w jakiej się znalazłeś, staraj się oddać Bogu chwałę we wszystkim, a jeżeli będziesz miał możliwość zyskania wolności, skorzystaj z tego. Ale nie uważaj, że teraz musisz od razu zburzyć całe swoje dotychczasowe życie. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w takim stanie, w jakim został powołany. I później odnosi to znowu do sytuacji małżeńskiej, mówiąc Koryntianom, nie uważajcie, że sam fakt, że się nawrócicie, teraz daje się dla was podstawą do tego, żeby wywracać swoje małżeństwa do góry nogami. I później mówi, co do panien. Tu nie chodzi tylko o panny, ale też o kawalerów. To jest słowo, które oznaczało ludzi, którzy nigdy jeszcze nie byli w związkach małżeńskich. Nakazu pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jak jest. I nie wiemy, o co mu chodziło. Pisze, że w obliczu groźnego położenia, patrząc na sytuację, w jakiej wy jesteście, tu w Koryncie, nie we Wrocławiu, ale właśnie tam w Koryncie może bardziej, dobrze jest, jeżeli pozostaniecie w takim stanie, w jakim jesteście. I nie wiemy do końca, co apostoł Paweł miał na myśli, mówiąc o tym groźnej sytuacji. Czy chodziło o prześladowania, które wtedy już się rozpoczynały? Możliwe. Czy chodziło o jakieś zamieszki polityczno-gospodarcze? Nie wiemy o żadnych, ale może coś takiego było. Może chodziło po prostu o to, że każdego dnia Chrystus może powrócić, bo dla pierwszych chrześcijan to naprawdę była sprawa tygodni, miesięcy, co najwyżej lat. I patrząc na to z tej perspektywy, jeżeli za 2-3 lata Bóg ma powrócić, to po co się wikłać w sprawy doczesnego życia? Może. Nie wiemy. Wiemy, że apostoł Paweł odwoływał się do jakiejś sytuacji, która dla Koryntian była czytelna, bo nawet nie uważał to za konieczne, żeby im wytłumaczyć. I mówi, w obliczu tego groźnego położenia, w obliczu tej niekorzystnej sytuacji, jakiej jesteście, powiem wam szczerze, że osobiście myślę, żeby lepiej pozostawać w takim stanie, w jakim jesteście. Jesteś żonaty? To nawet nie myśl o tym, żeby od żony odchodzić. Jesteś mężatką? Niech ci nie przyjdzie do głowy, żeby to zmieniać. Ale nie masz męża? Nie masz żony? Nie szukaj. A jeżeli znajdziesz, jeżeli to jest dla ciebie ważne, to się ożeń, na pewno nie zgrzeszysz. Jeśli panna wyjdzie za mąż, też nie zgrzeszy. Ale prawda jest taka, że będziecie mieli wtedy dodatkowe, doczesne problemy, doczesne trudności, a ja chciałbym wam tego oszczędzić. Bo czas, który nam pozostał, jest krótki. I dopóki żyjemy, powinniśmy wszyscy, nawet ci, którzy są w małżeństwach, żyć nawet tak, jakby te małżeństwa nie do końca nie istniały, ale tak jakby nie odwracały naszej uwagi od spraw Bożych. I później mówi dalej, ci, którzy się cieszą, tak jakby się nie cieszyli, ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci, którzy kupują i gromadzą majątki, tak jakby ich nie mieli. Bo w obliczu tego, co nadchodzi, te rzeczy w tym momencie schodzą na drugi plan. Chcę, żebyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, jakby się Panu podobać, a żonaty troszczy się o sprawy tego świata. O to, jak podobać się żonie i żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem, i duchem, a mężatka troszczy się o sprawy tego świata, jak się podobać mężowi. I mówię to dla waszego własnego dobra. Nie po to, żeby was spętać, nie po to, żeby was ograniczyć, nie po to, żeby wam coś odebrać, ale abyście postępowali przystojnie i trwali w Panu cały czas. I to są słowa, których nikt do końca nie rozumie. A jeżeli ktoś uważa, że wobec swojej panny zachowuje się niewłaściwie, bo już przekwitła, a powinna była wyjść za mąż, niech czyni, co chce, nie zgrzeszy, niech się pobiorą. Nie pytajcie mnie, co to znaczy. Są różni bibliści, którzy proponują różne wytłumaczenia, ale do końca nie wiemy. Nie wiemy, czy to chodziło o to, że ludzie tak długo byli z sobą zaręczeni, że kobieta przekwitała. Nie wiemy w ogóle, czy to przekwitała. Prawdopodobnie nie znaczy tego, co znaczy w naszej dzisiejszej kulturze. Chodziło raczej, że minęły już jej te lata, które uważane były za najlepsze na zawieranie małżeństw. Niektórzy bibliści twierdzą, że być może chodzi tu o ojców, którzy powstrzymywali swoje córki przed zawarciem małżeństwa, ale to trochę dziwne, bo jak czytamy dalej, kto jednak mocno postanowił w sercu swoim bez przymusu, że panuje nad wolą swoją i rozstrzygnął we własnym sercu, że zachowa swoją pannę w dziewictwie, dobrze czyni. Nie? Czyli raczej trudno jest, żeby to ojciec musiał powstrzymywać siebie przed tym, żeby wydać córkę za mąż. Nie wiemy do końca, ale Koryntianie wiedzieli, o co chodzi. Apostoł Paweł napisał bardzo krótko, bardzo jasno dla nich, ale to nie jest czytelne do końca dla nas. Może chodziło po prostu o to, że tak jak w tamtych czasach, okres narzeczeństwa był czymś, co było bardziej formalne. Jak pamiętacie, kiedy Józef i Maria byli zaręczeni, to było niemalże jak związek małżeński. Kiedy Józef dowiedział się, że Maria jest w ciąży z Jezusem, nie wiedząc, że to jest za Bożą sprawą, to miał ochotę ją odprawić, rozstać się z nią po cichu, żeby nie robić z tego skandalu. Ale takie rozstanie, przerwanie narzeczeństwa było niemalże tym, co rozwód w tamtych czasach. Więc może było tak, że niektórzy Koryntianie byli komuś obiecani, byli już z kimś zaręczeni, ale właśnie ze względu na swoje przekonania, dziwne przekonania na temat małżeństwa, mówią, że lepiej, żebyśmy pozostali tylko narzeczonymi. Lepiej, żeby ta nasza miłość była taka tylko platoniczna. Nie wiemy dokładnie, o czym apostoł Paweł pisze, ale jakąś radę na temat ich problemów, ich sytuacji daje. Kto poślubia pannę swoją, dobrze czyni, a kto nie poślubia, lepiej czyni. Żona jest związana tak długo, dopóki żyje mąż, a jeśli mąż umrze, wolno iść wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu. A według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie, a sądzę, że i ja mam Ducha Bożego. Zakręcony rozdział, prawda? Nie wiadomo, w której strony go do końca ugryźć. Nie wiadomo, jak to potraktować, dopóki nie uświadomimy sobie, że on jest właśnie odzwierciedleniem tych dwóch rzeczy. Że z jednej strony apostoł Paweł staje, mając przed sobą Słowo Boże, nauczanie Pisma Świętego, to, co objawia mu Bóg, i kulturę, w której żyją Koryntianie, która momentami bardzo tego Słowa Bożego odstaje. I on próbuje im wytłumaczyć, wyjaśnić tak, jak potrafi, jak teraz te dwie rzeczy pogodzić i w których rzeczach, w których aspektach nawet nie powinniśmy próbować tych rzeczy z sobą łączyć. I to jest tak naprawdę niesamowita rzecz, którą apostoł Paweł robi w tym liście do Koryntian, w tym 7 rozdziale. On zmaga się z tematem, co mam czerpać ze Słowa Bożego i na ile mogę zawierzyć kulturze. I robi to w niesamowity sposób. Popatrzcie na kilka rzeczy, które można wyciągnąć z tego stwierdzenia. Nigdzie indziej, może z wyjątkiem fragmentu, kiedy apostoł Paweł mówi o swoim apostolstwie, kiedy ludzie zaczęli podważać jego apostolstwo i on nie wiedział, jak się bronić, żeby bronić autorytet apostoła, prawdy wiary, a jednocześnie nie promować samego siebie. Nigdzie indziej apostoł Paweł nie wydaje się być taki, w cudzysłowie, zmieszany i niezdecydowany. Bo mówi, to co ja mówię jest zaleceniem, a nie rozkazem, mówiąc o współżyciu małżeńskim. Ja wolałbym, żebyście pozostawali w stanie wolnym albo mieli taki dar łaski jak ja. Nakazuję nie ja, ale Pan, żebyście się nie rozwodzili. A mówię ja, apostoł, a nie Pan, że jeżeli macie męża niewierzącego, to lepiej, żebyś się z nim nie rozwodziła, albo jeżeli masz żonę niewierzącą, żebyś się nie rozwodził. Jeżeli jednak oni zdecydują inaczej, nie obwiniaj się za to. Tak też zarządzam we wszystkich zborach, ale nakazu pańskiego nie mam. Wyrażam jedynie zdanie jako ten, który przez miłosierdzie Boże zasługuje na wiarę. Moim zdaniem lepiej, żebyście pozostali w takim stanie, jakim jesteście. I to mówię ze względu na wasze dobro, według mojego zdania, a mniemam, że ja też mam coś do powiedzenia. Nie tylko jako człowiek, ale jako ktoś, kto ma w sobie Ducha Bożego. Lepiej, żebyście byli wolni od trosk. Wydaje się, że apostoł Paweł nie do końca wie, jak się zmierzyć tym tematem małżeństwa, ale powiem wam, że to wcale nie jest takie zmieszanie, to wcale nie jest wstydliwość, to wcale nie jest jakieś krygowanie się. On po prostu rozumie, że w sprawach kultury i Słowa Bożego czasami nie można inaczej. Że tam, gdzie Słowo Boże mówi jasno, to my też mamy mówić jasno. Ale tam, gdzie Słowo Boże milczy, tam, gdzie Słowo Boże pozostawia pewną dowolność, to właściwie my też musimy tak komunikować. I on to tak robi. W sprawach, których Słowo Boże stawia w kwestii jasno, mówi, tak mówi Pan, a nie ja. Nie rozwodźcie się. sprawach, które są związane, jak dokładnie ma wyglądać współżycie między małżonkami, apostoł Paweł mówi, to jest moje zdanie, to jest moje zalecenie. Usłuchacie? Myślę, że wyjdzie wam to na dobre. Nie usłuchacie? No trudno. Moim zdaniem powinniście pozostać w takim stanie, jakim jesteście, ale jeżeli zdecydujecie się ożenić, wyjść za mąż, nie zgrzeszycie, spokojnie. Bóg błogosławi każdy związek. I to jest dla mnie niesamowity obraz, niesamowita wskazówka, co my jako chrześcijanie musimy robić w kwestii małżeństwa, żyjąc w XXI wieku. Musimy ciągle zadawać sobie pytanie, co mówi Słowo Boże. I to powinno być podstawą wszystkiego. Ale wiele rzeczy, które będziemy mówili na temat małżeństwa, także podczas tej serii kazań, wiele rzeczy, które usłyszycie tutaj w zborze, będzie też podpadało pod inne kategorie. Kiedy Słowo Boże mówi o czymś jasno, będziemy mówili jasno i będziemy się tego trzymać. Niewzruszenie. Ale będą też rzeczy, które będą raczej praktyką naszych wspólnot, wspólnoty naszej wiary. Słowo Boże nie mówi, jak ma wyglądać ślub, ale kiedy przyjdziecie do pastorów i zapytacie, jak wygląda ślub u nas, to powiemy. Bo to jest pewna rzecz, pewna praktyka, którą już wypracowaliśmy. Będą też zalecenia duchowych liderów, ludzi, których darzycie zaufaniem, którzy są dla was autorytetem także w sprawach duchowych. Więc jeżeli zapytacie nas, co Biblia mówi na temat małżeństwa, na temat spraw, które nie są jasno postawione w Piśmie Świętym, jakie jest nasze zdanie, to takie zdanie wam przedstawimy. Będzie wiele rad doświadczonych ludzi, którzy przeżyli niejedno w małżeństwie, niejedno mają za sobą. Będzie też po prostu taka zwykła, życzliwa troska innych wierzących o to, jak wygląda twoje życie. I to wszystko jest ważne. Owszem, najważniejsze jest Słowo Boże, ale później są różne poziomy tego, co my mówimy na temat małżeństwa. I mierząc się z tą różnicą, kultura, Słowo Boże, musimy o tym pamiętać, że komunikujemy na każdym z nich. Bo wiecie, były czasy, kiedy kultura i Słowo Boże były z sobą zbieżne. Kiedy, można powiedzieć, w Europie chrześcijaństwo było na tyle dominującą religią, że wiele rzeczy z Pisma Świętego czy z praktyki chrześcijańskiej zostało zakorzenione w kulturze i nawet ludzie nie myśleli o tym, że to, co robią, jest czy nie jest zgodne z Pismem Świętym. To działo się niemalże automatycznie. Ale nie zawsze tak jest, nie zawsze tak będzie, nie zawsze tak było. I w pewnym sensie już od kilkudziesięciu lat, patrząc na to, co dzieje się na świecie, widać, że coraz bardziej kultura i Słowo Boże zaczynają od siebie odbiegać, iść w różne strony. I dużo zależy od tego, w jakiej rodzinie się wychowałeś, w jakim kraju, w jakim środowisku, czy może nawet jaka jest twoja osobowość, co czytałeś, co słuchałeś. Może twoje przekonania na temat małżeństwa będą bardzo bliskie Pismu Świętemu, chociaż nigdy nie zastanawiałaś się nad tym głęboko, ale może być tak, że słuchając tego, co jest obecnie w kulturze, co prezentują media, co widzisz w telewizji, w radiu, o czym czytasz w czasopismach, zaczniesz się od Słowa Bożego bardzo oddalać. I to jest wyzwanie, przed którym my stoimy. Kultura i Słowo Boże, musimy zadawać sobie ciągle pytanie, jak one mają się do siebie. Nie możemy automatycznie zakładać, że każde moje przekonanie na temat małżeństwa jest właściwe, dopóki nie zbadam, na ile ono jest zgodne z tą podstawami, które daje Pismo Święte. W lipcu 2008 roku na wschodnim wybrzeżu Anglii, w niewielkim parku krajobrazowym czy rezerwacie przyrody, w którym najczęściej byli tylko obserwatorzy ptaków, ornitolodzy, pojawiła się ogromna ciężarówka. I wjechała na takie te wąskie dróżki, które właściwie służą bardziej rowerom albo małym samochodom. Potężna 32-tonowa ciężarówka dojechała niemalże do samego morza i dopiero wtedy kierowca zorientował się, że coś jest nie tak. Przez godzinę próbował zawrócić tą ciężarówkę, bo tam po prostu nie było nawet miejsca, żeby to zrobić. I naprawdę ci Anglicy pomagali mu, żeby wybrnął z tej pułapki. I okazało się, że był to syryjski kierowca, który jechał aż z Turcji, z ciężarówką pełną luksusowych samochodów. One były schowane tam z tyłu. I jego zadaniem było dotrzeć do Gibraltaru. Gibraltar, jak pamiętacie, to jest końcówka Europy, na południe Europy, ta stykająca się z Afryką. Ona jest, przynajmniej nominalnie, pod panowaniem brytyjskim. Więc kiedy wpisał do swojego GPS-a, do swojej nawigacji satelitarnej Gibraltar i sprawdził, że to jest w Wielkiej Brytanii, nie zauważył, że przez pomyłkę wybrał inną miejscowość. Bo ten park nazywał się Gibraltar Point. Ale zamiast być na południu Hiszpanii, był na wschodnim wybrzeżu Anglii. I przejechał przez całą Europę, nie zdając sobie sprawy, gdzie jedzie. przekonany, że zmierza w właściwą stronę, bo to, co miał przed sobą, bo ta wspaniała nowinka współczesnej techniki mówiła mu dokładnie, gdzie ma jechać, gdzie ma skręcić, i przez większość czasu jechał szerokimi drogami i wszyscy jechali razem z nim. I dopiero kiedy stanął przed Morzem Północnym, kiedy zorientował się, że to nijak nie wygląda na miejsce, do którego zmierzał, uświadomił sobie, że coś było nie tak. Ale wtedy był już ponad 2500 kilometrów od miejsca, do którego chciał dotrzeć. I wiecie, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kwestię małżeństwa i rodziny, to my czasami tak się zachowujemy, że bezkrytycznie przyjmujemy to, co mówi nam kultura. Że bezkrytycznie patrzymy na to, co jest pokazane w ekraniku, małym czy większym, że bezkrytycznie słuchamy poleceń zaprogramowanych komputerowo przez kogoś innego, że bezkrytycznie wykonujemy każdą sugestię, którą usłyszymy. Skręć w lewo, skręć w prawo, jedź prosto, trzymaj się lewej, trzymaj prawej, nie zadając sobie pytania, czy my w ogóle zmierzamy do celu. Wydaje nam się, że zmierzamy do celu, bo wszyscy jadą w tą samą stronę, bo przecież droga jest szeroka, bo przecież wszystko wygląda normalnie, aż do chwili, kiedy stanie się coś złego, kiedy uświadomimy sobie, że coś chyba jest nie tak. I to jest sytuacja, w której naprawdę obecnie żyjemy. Że możemy jechać na nawigację satelitarną w naszych małżeństwach. Wiecie, takich historii jest teraz coraz więcej. Nawet niedaleko nas, w Głubczycach, to jest przy czeskiej granicy, a jakiś czas temu pewien człowiek wjechał do jeziora, bo w swojej mapie nie ma jeszcze zaznaczone, że tam, gdzie kiedyś była droga, teraz jest zbiornik retencyjny. Jechał, kiedy już był w wodzie, było za późno, żeby coś zrobić. Jak przeczytacie w internecie, ludzie cały czas pakują się w kłopoty, dlatego, że od kiedy pojawiła się nawigacja satelitarna, przestają myśleć o tym, gdzie jadą. I w takich czasach żyjemy, że jeżeli chodzi o małżeństwo, o rodzinę, o to, co znaczy żyć moralnie, my przestajemy myśleć, co to właściwie znaczy i po prostu robimy wszystko, co nam każą, wszystko to, co robią inni. A coraz częściej w naszych czasach te dwie rzeczy wcale nie są ze sobą zgodne. I tak naprawdę cała ta seria kazań będzie tego dotyczyła. Będziemy starać się pokazać, w którą stronę idzie Słowo Boże, a w którą stronę niestety czasami idzie kultura i będziemy próbowali zmierzyć się z tym, na ile tej kulturze możemy wierzyć, a kiedy będziemy musieli ją zostawić i pójść w drugą stronę. I teraz tylko zasygnuję sobie kilka tematów. Współczesna kultura coraz częściej mówi, że to zauroczenie, nazywane przez nią miłością, jest podstawą małżeństwa. To jest to uczucie, to takie uniesienie, które czujesz, kiedy spotykasz tą drugą osobę i wtedy cały świat zaczyna wirować i nic innego się nie liczy i tak dalej. Wiecie, o czym mówię? Takie typowe zakochanie się. To jest podstawa małżeństwa. Jeżeli się zakochałeś, nic więcej nie potrzebujesz do tego, żeby się pobrać. I dopóki czujesz to, co czujesz, wszystko jest w porządku. Problem w tym, że wiemy też, chociaż nie przebija się to jeszcze tak mocno w mediach, że ten stan trwa 18, 24, maksymalnie 36 miesięcy. Na poziomie fizjologicznym po pewnym czasie po prostu musisz się odkochać, bo inaczej byś umarł. Ale co, słysząc to w kulturze, zaczynamy rozumieć? Kiedy mija to podekscytowanie, kiedy mija ta fascynacja, kiedy mija to zauroczenie, jeżeli wierzysz, że tylko zauroczenie jest podstawą małżeństwa, to nagle twoje małżeństwo, twój związek przestaje mieć podstawę. Pismo Święte mówi, że podstawą związku, podstawą małżeństwa jest przymierze, a miłość jest czymś, co się na tym buduje. I to nie tylko miłość, która jest zauroczeniem, chociaż to jest ważne, także w Piśmie Świętym. Przeczytajcie Pieśń nad Pieśniami, to się przekonacie. Ale miłość, która jest oddaniem drugiej osobie. Kultura mówi, że celem małżeństwa jest to, żebyś był szczęśliwy. Żebyś czuł się usatysfakcjonowany swoim życiem. Pismo Święte mówi, chociaż to teraz dziwnie brzmi, że celem małżeństwa jest oddanie chwały Bogu. I tu nie chodzi o to, że mamy tylko czytać Biblię, modlić się i śpiewać pieśni chrześcijańskie. Jeżeli już, to tak jak pisał apostoł Paweł, przez jakiś czas z obopólną zgodą, a potem zapraszam z powrotem do łóżka. Chodzi o to, że oddawanie chwały Bogu ma być właśnie przez to, jak żyjemy. Że my spełniamy Boży cel. Bo kiedy Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, powiedział im, ja teraz żyjcie tak, jak ja wam przeznaczyłem. Zapełniajcie ziemię. Więc kiedy my spełniamy Boże wzorzec małżeństwa, naszym posłuszeństwem oddajemy chwałę Bogu. Apostoł Paweł jeszcze zniósł to bardziej na nasz poziom, bo kiedy on porównał relację między Chrystusem a Kościołem do relacji między mężem a żoną, to podobieństwo zaczęło iść w drugie strony. Chrystus, my jesteśmy dla Chrystusa tak jak oblubienica dla oblubieńca, tak jak żona dla męża, A to znaczy, że my w swoich relacjach małżeńskich powinniśmy w ten sposób traktować jedni drugich. Kultura mówi nam, że najważniejszą rzeczą w małżeństwie jest to, żeby uzyskać zaspokojenie swoich potrzeb. I możesz to zrobić albo współpracując ze swoim partnerem, idąc na jakiś układ, na jakąś wymianę, albo rywalizując, jeżeli on do tej współpracy nie jest skłonny. Pismo Święte mówi, że podstawą codziennego funkcjonowania w małżeństwie jest oddanie małżonkowi. A tym mechanizmem, który to utrzymuje, który pozwala funkcjonować, jest wzajemna uległość. Współczesna kultura mówi, że jeżeli twoje małżeństwo nie daje ci satysfakcji, nie daje ci szczęścia, nie masz zaspokojonych potrzeb, to czas zmienić partnera, bo może niewłaściwą osobę sobie wybrałeś. A Pismo Święte mówi, że kiedy przyjdą problemy, kiedy przyjdą trudności, bo na pewno przyjdą, to mamy gwarantowane. Jeżeli staniesz przed ścianą, to raczej powinieneś myśleć o tym, jak zmienić samego siebie. Bo małżeństwo jest czymś, co ma trwać. Jest czymś, do czego się zobowiązałeś, jest przymierzem, na którym budujesz. I teraz widzicie, idąc bezrefleksyjnie za tym, co mówi kultura, możemy naprawdę pójść w zupełnie inną stronę, niż mówi Pismo Święte. Jeżeli nie będziemy zastanawiać się, czy to, co słyszymy wszędzie dookoła, rzeczywiście jest zgodne z Biblią, to będziemy mieli bardzo dziwne przekonania, nawet jako chrześcijanie. Apostoł Paweł w innym liście, w liście do Rzymian, napisał, że nie możemy upodabniać się do tego świata. Zresztą nie naszym celem powinno być robić to wszystko, co robią inni, ale przeciwnie, my powinniśmy nauczyć się myśleć inaczej. Zmienić swoje przekonania, odnowić swój umysł, bo to jest droga do tego, żeby poznać, co się Bogu podoba i żeby te rzeczy wykonywać. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I to jest wyzwanie, przed którym stoimy. Żeby oprzeć nasze małżeństwa na Słowie Bożym i później, w zależności od tego, w jakiej kulturze żyjemy, otoczyć je tą kulturową otoczką. Dlatego małżeństwa w różnych kulturach będą wyglądały inaczej. Inaczej we Wrocławiu, inaczej w jakiejś niewielkiej miejscowości. Inaczej w Polsce, inaczej w Niemczech, Stanach Zjednoczonych czy gdzieś na Bliskim Wschodzie. Ale nasze chrześcijańskie małżeństwa mają być budowane na tym trzonie, który mamy w Piśmie Świętym, a ten kulturowy wydźwięk, ten kulturowy obraz będzie się różnił. Tymczasem często jest tak, że my, nawet w naszych kościołach, tak naprawdę budujemy swoje małżeństwa na tym kulturowym obrazie i tylko robimy sobie taki biblijny sosik. Bierzemy sobie kilka wersetów z różnych miejsc Pisma Świętego, szatkujemy je razem, mieszamy i polewamy nasze kulturowe przekonania takimi wersetami. Uważamy, że to jest chrześcijańskie małżeństwo. Ale kiedy zaczynają się jakieś problemy, kiedy zaczynają się jakieś kwestie do rozstrzygnięcia, tak naprawdę opieramy się na tym, co mówi nam kultura. I ta cała chrześcijańska polewa bardzo szybko odpada i spływa. To jest zadanie, przed którym my stoimy. Tak samo jak Koryntianie 2000 lat temu, tak samo my w XXI wieku. Nie możesz bezrefleksyjnie patrzeć na wszystko, co mówi ci się na temat małżeństwa. Musimy sprawdzać, na ile to jest zgodne z Pismem Świętym. Bo naprawdę współczesna kultura jedzie na GPS-ie. Jeżeli chodzi o sprawy małżeństwa, jeżeli chodzi o sprawy rodziny, sprawy seksualności, sprawy tego, o co chodzi w życiu, co jest ważne w życiu, to po prostu coraz więcej ludzi robi to, co się im mówi, nie zadając sobie pytania, czy to jest dobre i do czego to doprowadzi. Wiecie, czas, żeby wrócić czasami do takich starych, sprawdzonych metod. Żeby sięgnąć po mapę i zanim zaczniesz korzystać z GPS-a, zanim korzystać z nawigacji satelitarnej, musisz wiedzieć, dokąd jedziesz. Nawigacja może być bardzo pomocna, jest bardzo ważna, nie mam nic przeciwko, sam używam, ale żeby z niej dobrze korzystać, najpierw musisz wiedzieć, dokąd jedziesz. I nie możesz bezkrytycznie przyjmować wszystkiego, co mówi pani z pudełka. Pani Krysia, jak nazywaliśmy nawigację satelitarną, z której korzystaliśmy jeżdżąc z pastorem Klakotem po Stanach. I ona też czasami próbowała nas poprowadzić zupełnie nie tam, gdzie chcieliśmy jechać. Musimy wiedzieć, dokąd zmierzamy. Musimy wiedzieć, co jest Bożą wizją małżeństwa i dopiero w oparciu o to rozsądzać, co, które głosy z kultury usłuchamy, a które musimy odrzucić. Bo jeżeli zawierzymy kulturze bezrefleksyjnie, to wiecie, jak to się skończy? Dla wielu z nas skończy się z tym, że trafimy w jakieś miejsce, z którego nawet nie będziemy wiedzieli, jak pojechać. Będzie nam się wydawało, że jedyną rzeczą, jaką można zrobić, to zostawić cały ten bajzel i uciekać na dalej, jak możemy. Utkniemy gdzieś w takich kolejnach, w takim błocie, w takim bagnie, że będziemy myśleli, że jedynym wyjściem jest po prostu odejść. Dlatego, że bezrefleksyjnie podążaliśmy za tym, co mówi nam kultura. Wiecie, tak naprawdę wielu ludzi jest przekonane, że na tym polega funkcjonowanie małżeństwa, że małżeństwo cały czas jest drzeniem po takich wybojach, nie? Że jedziemy i tak na dobrą sprawę to najważniejsze rzeczy dotyczące małżeństwa to jest to, żeby mieć dwie wyciągarki niezależne z przodu i z tyłu, jakieś wzmocnione zawieszenie, żeby tak mocno nie trzepało, potężny silnik, ileś tam benzyny, bo przecież jak już się pobrałeś, no to nawet nie masz pojęcia, co cię czeka. Nigdy nie wiadomo, w jaką jeszcze większą dziurę wpadniesz zaraz za zakrętem. Okay? Patrzymy sobie na deskę rozdzielczą i myślimy sobie, że ktoś tu próbuje z nas zakpić. Jakie 200, jakie 220 na liczniku? Nigdy w życiu nie przekroczyłeś prędkości 30-40 km w swoim małżeństwie, a ktoś ci mówi, że może być o tyle lepiej, że możesz mieć o tyle lepszą, większą satysfakcję. Jeżeli gdzieś cały czas toczymy się po tych wybojach, gdzie nie możemy pojechać szybciej, bo zaczyna się wszystko rozpadać, to naprawdę widok czegoś takiego na desce rozdzielczej wydaje się być kpiną. Jakimś marzeniem, jakąś łudą, jakimś science fiction niemalże. Małżeństwo ma być czymś satysfakcjonującym, czymś dobrym. Człowieku, w jakich czasach tyś się urodził? Ale jeżeli zaczniemy jechać drogą, do której małżeństwo zostało stworzone, to nagle zobaczysz, o co chodzi. Nagle zobaczysz, że ten samochód może jechać szybciej. Że jest dokładnie tak wyposażony, jak trzeba. Tylko do właściwej drogi. I może nie od razu rozpędzisz się do 200 km, bo tego też trzeba się nauczyć. Ale na pewno nie będzie to babranie się w błocie przy 30 lub 40 kilometrach. I to jest właściwie to wyzwanie, przed którym stoimy. Jeżeli będziemy bezrefleksyjnie słuchać kultury, skieruje nas na bezdroża. Jeżeli odnajdziemy Bożą drogę, będziemy mogli jechać dużo szybciej, tak jak Bóg zamierzył. I wybór jest nasz. I naszym zadaniem jest, jeżeli jesteśmy gdzieś na tych bezdrożach, wrócić na Bożą drogę. I powiem wam, że ten powrót wcale nie jest łatwy. Bo żeby dojechać z powrotem na Bożą drogę, to trzeba przez te wyboje przejechać. Trzeba wyjść z tych kolein, trzeba czasami pojechać pod prąd, przez bezdroża, gdzie wszyscy inni będą patrzeć na ciebie i właśnie stukać się w czoło, będą wciskać klaksony, mówiąc, gdzie ty jedziesz, wariacie? Nie wiesz, jak tutaj się jeździ? I mówisz, tutaj, ja nie chcę tutaj jeździć, ja chcę jechać tam, gdzie będzie inaczej. I będzie trochę wymagało to od nas zmierzenia się z takimi niewygodnymi rzeczami. Gdzie to jest taki symbol, który będzie się pojawiał w czasie tych kazań. Zapnijcie pasy. Bo czasami będziemy mówili o rzeczach, które będą zaskakujące, niewygodne, które będzie ciężko przyjąć. Nie? Może się pojawi jedno lub dwa stwierdzenia, przed których będziecie mieli ochotę spaść w ławki. Więc wtedy pokażę wam wcześniej, zapnijcie pasy, żeby was to nie zaskoczyło. Może będą takie stwierdzenia, na które będziecie reagowali wręcz gniewem czy niechęcią, więc wtedy będę mówił, zapnijcie pasy, żebyście mi nic nie zrobili. A czasami będziemy potrzebowali zapiąć pasy po to, żeby się przygotować na tę nierówność, która jest przed nami. Bo to nie będzie seria kazań, która wam się spodoba. Nie chodzi o to, żeby się spodobało. Będzie wiele momentów, które będą takie szpile wbijane gdzieś w bok i jeszcze przekręcane, żeby mocniej to poczuć. Po to, żebyśmy sobie uświadomili tę ważną prawdę. Nie możemy bezrefleksyjnie podążać za tym, co mówi nam kultura. Musimy sięgnąć po mapę i najpierw sprawdzić, dokąd my chcemy dojechać. Więc powiem wam, jak dla nas czas wracać na Bożą drogę. Czas wracać do tych zasad, do tych reguł, do których małżeństwo zostało stworzone. I nie będzie to łatwa droga. Myślę, że dla wielu z nas będzie właśnie bardzo wyboista, będzie rzucało. Ale zapewniam was, warto.